dobre praktyki bezkarności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Więc tak jak powiedziałem na ostatnim spotkaniu, po tym wstępie, który sobie zrobiliśmy, teraz przejdziemy do lektury samego tekstu Księgi Sofoniasza. I zobaczcie, że pierwszy termin, który nam się tutaj pojawia, to już jest termin, który bardzo dobrze znamy, który jest w pewnym sensie klasyczny u proroków. Dawali Jahwe, prawda? Oczywiście oni nie przeczytaliby tego tetragramu, najprawdopodobniej przeczytaliby Adonai jako Pan. Znowu, słowo Boga, które jest przekazywane przez proroka. Bardzo często księgi prorockie tak się zaczynają, ale zobaczcie, że dokładnie tak samo to słowo, które rozpoczyna księgę, to jest oczywiście Ewangelia Jana, ten prolog słynny, który jest takim wstępem do Ewangelii Janowej. Mówi się też o tym, że to jest hymn, którym modliło się Kościół w pierwszym wieku, co pokazuje, że bardzo często w ten sposób jakoś rozpoczynano księgi, żeby też pokazać, że to przesłanie, które jest zawarte w tekście, to oczywiście nie jest nauczanie samego proroka w sensie ścisłym, tylko to jest coś, co pochodzi od Boga. Kiedyś sobie o tym mówiliśmy, tutaj zobaczcie, że mamy całkiem sporą genealogię pochodzenia proroka. Zasadniczo było tak, że jeżeli dany prorok był synem proroka, czyli miał też ojca proroka, prawda, no to wtedy wymieniano jego imię tego ojca. Tutaj ewidentnie widać, że ta genealogia jest dużo dalej wymieniona. Często jeżeli ktoś pochodził z takiej znamienitej, jakiejś ważniejszej rodziny, co oczywiście było jakoś znane w tamtych czasach, to pokazywał tych swoich przodków. Ja tutaj tylko przypomnę, że w tamtych czasach przodkowie składali się w pewnym sensie na tożsamość człowieka. Jeżeli ktoś miał znakomitych tych przodków, którzy się jakoś zasłynęli w historii Izraela, to go zobowiązywało do pewnego postępowania, prawda? Więc oni mieli głębokie takie poczucie korzeni i mieli takie poczucie, że nie mogą zawieść swoich przodków, tych poprzednich pokoleń. W księdze Tobiasza niemalże Tobiasz zaufał obcemu człowiekowi tylko na podstawie tego, od jakich przodków pochodził, prawda? Bo ponieważ jego przodkowie byli ważni i byli uznawani za prawe osoby w Izraelu, no to można było oczywiście zakładać, że ten człowiek również będzie tak postępował. Więc tutaj mamy genealogię. Zobaczcie, ile informacji już w pierwszym, tak naprawdę w pierwszym zdaniu, które czytamy. I trzecia rzecz ważna, która nam się tutaj pojawia, to jest informacja o osadzeniu historycznym księgi. To będą czasy Jozjasza. My sobie tydzień temu mówiliśmy o tym, że Jozjasz to był król, który przeprowadził ogromną reformę religijną, która przede wszystkim cechowała się powrotem do wiary w jedynego Boga. To jest jedna rzecz, która jest tutaj dla nas ważna. I oczywiście druga, dzięki temu jesteśmy w stanie w miarę precyzyjnie osadzić tą księgę po prostu w historii Izraela, tak? Mamy takie księgi prorockie, albo w ogóle takie księgi, które no bardzo ciężko jest w jakikolwiek sposób datować, bo treści, które są tam zawarte, są tak uniwersalne, tak ponadczasowe, że tak naprawdę mogłyby być spisane, nie wiem, w VII wieku przed Chrystusem i na przykład w I wieku przed Chrystusem, tak? Nie ma tam żadnych takich odniesień odniesień historycznych, które ułatwiałyby w jakikolwiek sposób datację. Tutaj jest to wprost powiedziane. Sofoniasz będzie działał w czasach króla Jozjasza. My sobie powiedzieliśmy, że dużo bardziej prawdopodobne jest to, że po reformie, tak, czyli kiedy król dał pewien symptom, czy pewien impuls do odnowy Izraela, do powrotu do prawdziwej wiary, od tego momentu również zaczyna działać Sofoniasz i on po prostu zaczyna w pewnym sensie tłumaczyć ludowi, jak należy już tak wprowadzać te reformy królewskie w życie. To jest bardziej prawdopodobne. Inni egzegeci, ale to niewielka część, mówi o tym, że on przygotował te reformy, tak? Czyli najpierw nauczał Sofoniasz, a później jakby na kanwie jego nauczania król dokonał reform, ale to jest mniej prawdopodobne. Pojawia się nam tutaj również taki termin Kuszy. To jest o tyle ciekawa rzecz, tutaj mamy syn Kuszego, tak? Że ten termin jest w zasadzie wieloznaczny, tak w sensie dosłownym oznacza on człowieka czarnoskórego. Ci ludzie byli najczęściej utożsamiani z Etiopczykami albo Kuszytami. Natomiast prawdopodobnie było to również imię własne i ojca Sofoniasza nie należy utożsamiać po prostu z Etiopczykiem w takim sensie ścisłym. Mogło być tak, to nie jest wykluczone, zresztą u nas takie w języku polskim takie przemiany językowe również się zachodziły, że imię albo nazwisko, albo jakiś przydomek nadawano właśnie od jakiegoś zawodu, który wykonywali przodkowie, albo od jakiegoś pochodzenia, prawda? Więc oczywiście w czasach starożytnych dokładnie tak samo było. Często nawet słyszymy o, powiedzmy, był ktoś Hetytą, tak? I nawet nie ma jego imienia. To wynika oczywiście z tego, że gdzieś przodkowie byli Hetytami i na przykład on w danej jakiejś wspólnocie, w danym mieście, tylko on był Hetytą, tak? Więc to go w pewnym sensie wyróżniało. To był taki swoisty przydomek, niemalże utożsamiany z imieniem. Tylko przypominam, że w tamtych czasach ta migracja ludzi była naprawdę duża, tak? Zresztą nas to nie dziwi, bo dzisiaj też podróżujemy po całym świecie, po Europie, więc dokładnie tak samo to wyglądało. Tamci ludzie również bardzo dużo podróżowali. Jeżeli na jakichś terenach po prostu nie było co jeść, to w sposób naturalny wymuszało migrację do innych terenów. Dokładnie tak samo, jak mamy to dziś, ludzie migrowali z terenów wiejskich do miast, prawda? Więc to dokładnie takie same procesy, tutaj można byłoby powiedzieć, antropologia w żaden sposób się nie zmieniła. I możemy zakładać, że jacyś przodkowie Sofoniasza być może gdzieś tam pochodzili z terenów tamtych Etiopii, gdzieś i po prostu się przemieszczali. Tutaj nie wiemy, warto to jednak tak zaznaczyć. I pierwsza część księgi, to jest od w zasadzie, czyli ten pierwszy werset trochę traktujemy jak taki tytuł, wprowadzenie, prawda, taka zagajenie całej księgi. Natomiast od wersetu drugiego, aż zobaczcie do trzeciego rozdziału wersetu ósmego, będą tak zwane proroctwa upominające. Znowu, nie powinno nas to dziwić, to będą takie bardzo mocne wezwania do nawrócenia, trochę takich mów sądowych, mów takich bardzo mocno o charakterze moralnym, ale przede wszystkim to będą mowy o charakterze religijnym, gdzie prorok będzie pokazywał, jak wiara w jedynego Boga w pewnym sensie wymaga czy oczekuje konkretnego działania od człowieka. Tutaj Specjalnie dałem po hebrajsku, żeby pokazać te trzy pierwsze terminy. Znowu Pismo Święte powstało dla ludzi, którzy znali je na pamięć w zasadzie. I żeby ułatwić zapamiętywanie tekstu, oni bardzo często stosowali różnego rodzaju takie zabiegi mnemotechniczne. Tak? Taki najbardziej znany, który pan błogosławieni, 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 prawda? I tam Jezus kolejne osoby szczęśliwe wymienia. Wtedy było łatwiej zapamiętać. I tutaj albo często stosowali swoiste gry słów, czy terminy, które były bardzo podobne, które też ułatwiały w pewnym sensie zapamiętywanie. I tutaj dokładnie tak samo mam. Zobaczcie, że te spółgłoski, które były w tekście hebrajskim, prawda, bo to są też duże środkowe, one są identyczne, tylko tak naprawdę tutaj te samogłoski nam się różnią. Asof, asef, prawda? Asof, asef. Po pierwsze, to asof oznacza zbierać ludzi w grupę, zwoływać, przywoływać do siebie. Czyli robić pewne zgromadzenie, a sef sprawić, że coś przestanie istnieć, całkowicie zniszczyć, położyć kres, sprawić, że znikną z powierzchni ziemi. Znowu, to miało w pewnym sensie szokować, tak? To miało pokazywać, jak mocne jest to proroctwo. Całkowicie usunę wszystko z powierzchni ziemi, wyrocznia Pana. Znowu, tu mamy taki termin kol, on oznacza wszystko. I teraz musimy mieć świadomość tego, że ten wyraz bardzo często był nadużywany, prawda? Zniszczę wszystkich, postawię pod sąd wszystkich. To jest oczywiście takie wyolbrzymienie, prawda, które pokazuje, że nikt się nie ustrzeże przed sądem. Ale zobaczcie, że to był jednocześnie taki wyraz, który tak naprawdę nic nie oznaczał, tak? No bo wszyscy to tak jakby nikt indywidualnie się nie czuł za to odpowiedzialny i często nawet w Ewangeliach będzie on nadużywany jako takie jak zbiorowisko wszystkich ludzi, albo nawet wręcz zbiorowisko wszystkich istot na ziemi, czyli ludzi, tam zwierząt i tak dalej. To był bardzo taki ogólny, obszerny termin. Więc tak naprawdę po tym pierwszym zdaniu wprowadzenia mamy od razu bardzo mocny sąd, bardzo mocną tezę, którą stawia prorok. Całkowicie wszystko zostanie zniszczone. I tu mamy kolejny taki termin. Najczęściej się go tłumaczy jako wyrocznia Pana. Co ten termin oznaczał? On tak naprawdę można byłoby go przetłumaczyć trochę jak taki podpis pod dokumentem, tak? Albo pieczęć królewska. Czyli prorok pokazuje to, co wam teraz mówię, o tym powszechnym postawieniu wszystkich pod sąd i takim powszechnym wygubieniu wszystkich, ponieważ dopuściliście się ogromnych nieprawości, to nie jest moje słowo. To jest coś, co w pewnym sensie podpisał, czy postanowił Pan Bóg. I to jest taki termin, który w bardzo wielu miejscach ksiąg prorockich będzie nam się pojawiał. I dlaczego na to zwracam uwagę? Ponieważ zachowały się teksty prawników rzymskich, jeszcze starożytne, które wręcz wyśmiewały ten termin. Prawnicy rzymscy, którzy opierali, przynajmniej tak im się wydawało, to też była pewna tradycja, ale prawo rzymskie, które było oparte na pewnej tradycji kolejnych pokoleń i wydawało się, że jest pewnym zapisem pewnej umowy społecznej, ale też pewnego logicznego myślenia i takich ogólnych zasad, które pozwalały ludziom żyć w pewnym bezpieczeństwie, tak, w kraju. To prawnicy rzymscy mówili, jak to jest w ogóle możliwe, że Izrael postępuje w jakiś sposób tylko dlatego, że oczekuje tego od nich Pan Bóg. Tak? Czyli zobaczcie, że kiedy prorocy przekazywali to słowo, to oni mieli poczucie, że to jest coś, co pochodzi od Pana Boga, tak? Że to jest coś, co w pewnym sensie zostało im dane, a może nawet narzucone, że nie ma tam tego pierwiastka ludzkiego prawa czy pewnej tradycji. Więc tutaj żydzcy prawnicy, jeszcze starożytni, w ogóle nie przyjmowali w pewnym sensie takiej argumentacji prawnej. Tak? To jest ciekawa rzecz, o tym może kiedy indziej, natomiast w ogóle w prawie żydowskim, które było rozumiane najpierw jako Stary Testament, a później to się rozwinęło w postaci Talmudu, no były rzeczy, które w ogóle w jakimkolwiek innym prawodawstwie były nie do pomyślenia. Na przykład kwestia złego ducha, prawda? Kwestie też takie moralne, które nawet nie podpadały pod jakieś sankcje, tylko mówiły o tym, że po prostu tak nie należy robić. No i w dużej mierze to było też prawo dotyczące religii, prawda? Dotyczące sprawowania kultu, a więc to w innych porządkach prawnych no często w ogóle nie występowało. Tak? Gaster uważa, że słowa te zostały wypowiedziane w pewnym sensie w kontekście święta Sukkot, to jest święto namiotów, i ono było nazywane Dniem Zbiorów. I w Starym Testamencie obchodzono je na koniec roku jako takie pewne podsumowanie tego roku wegetacji roślin. No, też w pewnym sensie dokończyło rok taki kalendarzowy. Wtedy zbierano zboże i oczywiście tłoczono wino. Ja tylko postarajmy się to sobie wyobrazić. Gdybyście kiedyś Państwo byli w Izraelu, to polecam wyłapywać takie miejsca, bo one się rzeczywiście zachowały i je można zobaczyć. Jeżeli chodzi o wino, to oczywiście zbierano te kiście winnej latorośli i one były wytłaczane w takich dwóch, byśmy powiedzieli, basenach. Tak? To jak nasz basen. I górny, do górnego wrzucano całe kiście winogron i tam je udeptywano albo ubijano i małym otworem, trochę tak jakbyśmy spuszczali wodę z basenu, tak? Ten sok był spuszczany do zbiornika, takiego również basenu, który był poniżej. Tak? Więc w ten sposób po prostu te miąższ i sok spływał na dół, a te gałązki i tak dalej, to wszystko zostawało na górze. I jest to bardzo prawdopodobne, że w pewnym sensie Bóg porównuje, czy daje to słowo prorokowi właśnie w kontekście tego święta zbiorów, bo zobaczcie, że święto zbiorów to był taki czas, kiedy rzeczywiście zbierano wszystko z pola, czyszczono pola i w takim sensie ten sąd ostateczny czy sąd, dzień Pana, to nie byłby tylko takie traumatyczne doświadczenie w historii Izraela, ale to byłby czas w pewnym sensie radości, tak? No bo zbiory zawsze były świętem radości, o ile pogoda dopisała, ale zasadniczo to były takie bardzo pozytywne święta, no bo rolnik w końcu po tym całym roku ciężkiej pracy mógł po prostu cieszyć się tymi zbiorami, ale również takie zebranie jako pewne podsumowanie pewnego etapu. Bardzo mi się ta teoria podoba i rzeczywiście ona jest tutaj bardzo wiarygodna. Czyli prorok mówi o tym, że wszystko zostanie zebrane i w pewnym sensie nastąpi rozliczenie. Znowu, my sobie kiedyś w kontekście historii Księgi Rut o tym mówiliśmy i pewnie nieraz jeszcze przyjdzie nam o tym powiedzieć, że akurat pola, czy mówimy o zbiorze, powiedzmy, zbóż, najczęściej pszenica, jęczmień, czy o zbiorze winnej latorośli, to tam, słuchajcie, po czasie zbiorów one były całkowicie wymiecione. Tak? To wynikało z tego, że rolnik jako właściciel zbierał wszystko, a to, co upadło na ziemię po takim pierwszym zbiorze, po prostu mogli zbierać ludzie ubodzy, którzy nie byli właścicielami pola. To było tak zwane prawo Pea. Więc rzeczywiście, ponieważ wtedy dużo ludzi było biednych, tak przynajmniej wiemy z tekstów i biblijnych, i pozabiblijnych, to możemy zakładać, że te pola były skrzętnie wymiecione, zebrane, te zbiory były. Dalej, wytępią z tego miejsca pozostałości Baala. Baal, tutaj też po hebrajsku zapisałem jego imię. Zobaczcie, on najczęściej był przedstawiany w ogóle jako wojownik, prawda, z mieczem. Często też tutaj miał pochwę, a miecz w ogóle miał w ręku. I teraz tak. Kananejski bóg burzy. Znowu, burze w tamtych czasach budziły pewien naturalny strach. Oczywiście oni nie mieli takiej wiedzy, czy to z fizyki, czy to z meteorologii, jaką my mamy dzisiaj, więc burze budziły pewien strach. Wódz w ogóle panteonu kananejskiego, co nam oczywiście od razu mówi o tym, że to był jeden z wielu bogów, tak? My ich odkrywamy. No, my wychowaliśmy się w tej cywilizacji grecko-rzymskiej. Ci bogowie z mitologii są nam bliżsi. Tutaj Baal był, można byłoby go trochę porównać do Zeusa. Teraz zobaczcie, że był on uznawany przede wszystkim za boga deszczu. A tak naprawdę deszcz sam w sobie nie miał żadnej wartości. Oczywiście miał największą wartość w kontekście upraw w tamtych czasach, więc w sposób naturalny Baala kojarzono z uprawami, a tak naprawdę uprawy oznaczały życie. Tak? Jeżeli pole obrodziło, to i wystarczało na dany rok i można było odłożyć ziarno na obsadzenie na rok przyszły. Był on bardzo popularnym bogiem na Bliskim Wschodzie i słuchajcie, była pewna pokusa wśród Izraelitów, żeby również oddawać mu cześć. To wynikało z tego, że Bóg Izraela, no możemy tak przyjąć, był bogiem jakby wszystkiego. Izraelici mieli takie poczucie, że jak jest Bogiem wszystkiego, to może niekoniecznie na wszystkim może się znać. Więc jak jest taki Bóg wyspecjalizowany w deszczu, prawda, w tym samym w uprawach, no to oczywiście można było się do niego zwrócić. Kolejna rzecz, są bardzo ciekawe badania robione. My jako ludzie potrzebujemy pewnych znaków. Tak? I teraz, jeżeli ci ludzie widzieli różnego rodzaju przedstawienia, no to w sposób naturalny do takiego Boga było się dużo łatwiej modlić. I trzecia rzecz, oczywiście te wpływy kananejskie w tamtych czasach były bardzo silne, prawda? Tylko przypominam, że Izraelici zdobyli te tereny, więc no w pewnym sensie ta kultura im się narzucała, ta kultura była atrakcyjna. To można byłoby dzisiaj trochę porównać do amerykanizacji świata, prawda? Nawet często nie wiemy, na jakich różnych płaszczyznach ta kultura amerykańska na nas oddziałuje, ale rzeczywiście no, ten wpływ jest dosyć silny i w pewnym sensie to można porównać do oddawania czci Baalowi. Więc oni również z tego korzystali. Idźmy dalej. Tutaj przeczytam fragment, zanim sobie omówimy. Wytępię także tych, którzy na dachach oddają pokłon wojsku niebieskiemu i tych, którzy oddają pokłon, przysięgając na Pana i przysięgając również na Mikoma. I tych, którzy odwracają się od Pana, i którzy Go nie szukają, i którzy nie pytają o Niego. Więc w sposób szczególny kary doświadczą po pierwsze ci, którzy oddają cześć zastępom niebieskim. Cabaot to są zastępy niebieskie. To jest w ogóle taki ciekawy termin, ponieważ te zastępy niebieskie albo, jeżeli były dobrze rozumiane, to one bardzo często odnosiły się do aniołów, które trochę tak jak w takim szeregu wojsk są przed Panem Bogiem, to w takim wymiarze, jeżeli były związane z kultem jedynego Boga, to były zastępy aniołów. Natomiast też często były one odnoszone, ten termin, po prostu do gwiazd. Zobaczcie, że tamci ludzie już mieli poczucie tego, ponieważ ten termin Cabaot oznacza pewien porządek. Tak, pewien porządek, pewien ład. I już tamci ludzie mieli poczucie, że gwiazdy, nieboskłon, to jest pewien porządek, pewna harmonia, którą możemy obserwować, czy wręcz podziwiać. I oczywiście w Kanaanie, w Babilonii tym gwiazdom oddawano cześć. Tak? Te gwiazdy miały trochę taki boski wymiar. W Izraelu było to absolutnie niedopuszczalne. Już pierwsza strona Biblii mówi o tym, że wszystkie gwiazdy i wszystkie ciała niebieskie zostały stworzone przez Pana Boga, więc absolutnie nie mogą być Mu równe. Dalej, zobaczcie, przysięgają na Jahwe i Baalama albo Milkoma, to był też jeden z takich bogów kananejskich. Co tutaj mamy? Synkretyzm. Przenikanie się różnych religii. Prawda? W ten sposób Bóg Jahwe nie ma tego jedynego, unikalnego, takiego ekskluzywnego miejsca, zakładając, że oczywiście innych bogów nie ma, tylko jeżeli przysięgamy i na tego Boga, i na tego, i na tamtego, to ten jedyny Bóg paradoksalnie jest w gronie innych bogów, tak? Jest jakby pośród panteonu innych bogów, więc w sposób naturalny wtedy traci ten unikalny charakter. Dalej, osoby, które nie szukają i nie pytają o Boga, w kontekście, te terminy często pojawiały się w kontekście kultu w Starym Testamencie i były one odnoszone do osób, które po prostu muszą się udać do świątyni jerozolimskiej, które muszą włożyć pewien wysiłek właśnie w znalezienie Pana Boga. To było, słuchajcie, takie bardzo konkretne doświadczenie tamtych ludzi, ponieważ oczywiście nie było tych wszystkich nawigacji, map i tak dalej, więc ci ludzie podążali, prawda? Szukali drogi do świątyni, często pytając, błądząc i tak dalej. To było takie bardzo konkretne doświadczenie, że jeżeli człowiek zmierzał do świątyni, no to był to też pewien wysiłek taki logistyczny, prawda? Żeby rzeczywiście dotrzeć w to miejsce, szczególnie po tych pustyniach, prawda, gdzie te drogi były często po prostu przez wiatr gdzieś tam niszczone i zasypywane piaskiem, więc rzeczywiście to dotarcie nie było takie łatwe. Dzisiaj to już jest zupełnie inaczej. No, Izraelowi można pozazdrościć tych pięknych autostrad przez pustynię. Rzeczywiście jest to tam w tej chwili bardzo dobrze zorganizowane. Dalej, mówi o tym, że są dwa rodzaje, dwie kategorie kapłanów. Oczywiście pierwsi to są pogańscy. Oni oddawali cześć tym różnym bóstwom, tym różnym bogom kananejskim. Oni oczywiście absolutnie nic nie mają wspólnego z kultem jedynego Boga. No i oczywiście druga grupa, których prorok uznaje, to są ci, którzy sprawowali właściwy kult. I zobaczcie, że To jest ten podział, który się tworzy, tak? Czyli prorok mówi, musicie wybrać, musicie wybrać. Jeżeli chodzicie do kapłanów, czy uczestniczycie w kulcie pogańskim, no to wtedy wykluczacie się z tego kultu w jedynego Boga. Tutaj dochodzimy do bardzo poważnego tematu, który może dzisiaj nie jest aż tak rozumiany, jak w tamtych czasach, ponieważ zagłada będzie tak duża, że zniknie ich stęp, czyli ich imię. W tamtych czasach ludzie mieli ogromne przywiązanie do pewnej tradycji wynikającej z przekazywania informacji o nich. To jest to, co my nazywamy genealogiami. Najczęściej w starożytnym Izraelu było tak, że kiedy rodziło się dziecko, to wobec zgromadzonych ludzi ojciec albo ktoś taki ważny z rodziny opowiadał historię o najważniejszych postaciach z tej rodziny. To jest chociażby ta genealogia Pana Jezusa, którą w okresie Bożego Narodzenia czytamy. To były wyjątkowe postacie z historii, czy potomkowie, przodkowie, przepraszam, przodkowie Pana Jezusa. I to było coś ważnego. Imię, które było zapisywane w pewnej świadomości. To wynikało z tego, że oni nie mieli takiego poczucia, że kiedy umrą, to będą żyli w innym świecie. Prawda? Ta eschatologia, ta nauka o życiu po śmierci, ona dopiero się budowała, rozwijała, więc oni bardzo mocno dbali o to, żeby mieć potomka, prawda? Najczęściej zabiegali o syna, który by przypominał o historii danej rodziny. I teraz ten termin właśnie oznacza albo imię własne, albo wręcz osobowość człowieka, pewną tożsamość, a w takim najszerszym rozumieniu całą historię rodziny danego człowieka. Nikt nie wziął się z nikąd, tylko każdy ma przodków. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz, że jeżeli wszyscy zostaną wytraceni, to znaczy, że zostaną wytraceni również ich synowie, tak? Więc nikt nie będzie mógł przekazać historii o nich, no i po prostu ta historia zostanie zatracona. To jest taki termin, który bardzo mi się podoba. On później w takim pewnym myśleniu wejdzie również w Nowym Testamencie has, czyli cicho. Polecenie zachowania pewnej ciszy. I teraz zobaczcie, że przyjęcie Bożego Słowa wymaga pewnej ciszy, pewnego skupienia, pewnego oderwania się od rzeczywistości, która na co dzień pochłania człowieka. Nie? I to jest coś, co prorocy wielokrotnie będą mówili. Wyłącz się z tego myślenia, które na co dzień zajmuje twoje życie, tak? Z tych wszystkich spraw, którymi na co dzień się zajmujesz, myślisz i które stanowią, tak jak powiedzielibyśmy trochę kolokwialnie, rejwa w twoim życiu, taki bałagan, i skup się, wycisz się, bo Bóg chce ci powiedzieć coś ważnego. Nie? I tutaj prorok właśnie w ten sposób mówi do ludzi. Zwróćcie uwagę, że dokładnie ten sam model myślenia będzie w przypadku Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel zostanie nazwany głosem, tak, czyli właśnie takim gongiem, który mówi, wyciszcie się, bo idzie Słowo. Jezus Chrystus, tak? Czyli dokładnie ten sam model zostanie później użyty w przypadku ostatniego proroka, czyli Jana Chrzciciela. W dniu zaś ofiary pańskiej ja ześlę karę na książąt i synów królewskich i wszystkich, którzy się ubierają w szaty cudzoziemskie. I tutaj zobaczcie, przed jakim wyzwaniem stoi tłumacz. Ten termin, który tutaj autor Biblii Tysiąclecia przetłumaczył, ześle karę, on jest bardzo dwuznaczny, ponieważ on wręcz oznacza zatroszczyć się o kogoś, albo przybyć z pomstą, z karą. Na pewno oznacza obchodzić się z kimś odpowiedzialnie. Tak? I teraz zobaczcie, znowu, tu taki najbardziej banalny przykład, jaki można przytoczyć, albo jaki często księża przywołują na homiliach. Rodzic, który zabrania czegoś swojemu dziecku. Tak? Najczęściej to nie jest kara, która ma powstrzymać dziecko przed zrobieniem czegoś dobrego. Najczęściej właśnie, jeżeli dziecko jest jakoś upominane, czy karane, czy czegokolwiek mu rodzice zabraniają, to właśnie dla jego dobra. Tak? Zabrania się jakiegoś wyjścia, żeby dziecko się uczyło. To taki najbardziej banalny i podstawowy przykład. I tutaj dokładnie taki sam wychowawczy charakter kary jest tutaj przyjęty, prawda? Czyli Bóg, który upomina, który chce powstrzymać poszczególne grupy społeczne przed po prostu dopuszczeniem się przez nich jakiegoś zła, czegoś, co mogłoby prowadzić do jakiejś nieprawości. Oczywiście posługuje się tutaj prorokiem. Dalej. Grzesznicy. Prorok wymienia różne kary, to jest swoją drogą kościół nad jeziorem Galilejskim. Tutaj prorok wymienia następujące grupy. Po pierwsze, dwór królewski. Słuchajcie, królowie, wiemy już o tym od czasów Salomona, w sposób szczególny byli narażeni na wchodzenie w synkretyzm religijny, tak? W relacje z innymi kulturami, z innymi religiami. To wynikało oczywiście z tego, że taki prosty człowiek, który sobie tam zajmował się swoim polem, no nie miał czasu, nie miał w ogóle siły często na to, żeby zajmować się jakimiś tam sprawami innych religii i tak dalej. Natomiast król czy dwór królewski mieli finanse, była też pewna wymiana handlowa, więc oni dużo bardziej byli narażeni na to zagrożenie przyjęcia wiary w obcych bogów, co oczywiście już sobie mówiliśmy choćby na przykładzie króla Salomona. Dalej, noszący stroje cudzoziemców. Znowu, to jest pewien obraz zarzucenia czy porzucenia swojej tradycji, tak? Przyjęcia obcej kultury, obcych zwyczajów. I oczywiście te stroje były tylko jednym z wymiarów, ale to za tym szła później cała religia, cały sposób bycia i tak dalej, czyli przyjęcie sposobu życia obcych ludów, w tym również tych kwestii związanych z religią. Kolejna grupa są pysznie przekraczający próg świątyni. Oni przejęli obce religie, ale również przejęli pewne zwyczaje, czy pewne magiczne praktyki, czy pewne jakieś zabobony, które były związane z tą religią, i dochodziło nawet do tego, że w świątyni jerozolimskiej, wchodząc czy modląc się do Pana Boga, żyli w pewnych zabobonach, prawda? Czy wykonywali różnego rodzaju zabobony. No więc to jest coś absolutnie już sprzecznego z wiarą w jedynego Boga. I ostatnia grupa, napełniający dom swego Pana gwałtem i oszustwem. To się odnosi do ludzi związanych z Pałacem Królewskim. Najczęściej tutaj to pada w kontekście oczywiście synów królewskich, którzy sobie pozwalali na różne jakieś nieprawe, niemoralne zachowania względem innych ludzi. To deprawowało, tak? To deprawowało zwykłych obywateli, którzy widzieli, że władza postępuje w sposób nieprawy, to tych najniżej społecznie po prostu deprawowało, dlatego też prorok przed tym przestrzega. I kolejna rzecz, na tym sobie chyba skończymy się, bo dalej nam został Dzień Pański, to od tego zaczniemy za tydzień. Całe miasto zostanie dokładnie przeszukane. Dzień Pana objawi się w takich najbardziej niedostępnych rejonach miasta i prorok mówi nawet w ludzkich sercach. Prawda? I znowu, my nie wiemy, co jest w drugim człowieku, tak? Nie wiemy, co on myśli, nie wiemy, jakie są w nim ostatecznie pragnienia, intencje i tak dalej. Drugi człowiek jest tajemnicą, ale dla człowieka. Prorok mówi, Bóg zna was wszystkich. Ta Bóg przenika serce człowieka, w związku z tym doskonale wie, jakie są wasze intencje, doskonale wie, jakie są wasze motywacje i rzeczywiście całe miasto, to znaczy tak naprawdę każdy pojedynczy człowiek odpowie za swoje postępowanie. Tutaj jako zdjęcie czy wizualizację dałem Magdalię, która jest akurat odkopywana i to jest no, bardzo fajnie zachowane miasto nad jeziorem Galilejskim. Dobrze, dziękuję. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Amen.